Wysoka Rado, Szanowni Państwo, na wielkim skupieniu, ale nie bez emocji oczywiście, słuchałem wypowiedzi klubów, tak można powiedzieć, i zaczęło się bardzo pesymistycznie. Tacy młodzi ludzie, pełni werwy, z takim pesymizmem. Panie Bartku, tragedia. Pan Krzysztof, jak zawsze, stały w uczuciach, za co dziękuję, i refleksjach. Natomiast najwięcej optymizmu słyszeliśmy z koalicji, czyli z mojego klubu i z Platformy Obywatelskiej. Na kryzys najlepszy jest optymizm. A teraz adrem do sprawy, to nie będą wycieczki personalne. Z góry przepraszam za pewne zabarwienie, ale ono musi być. Bo jeżeli ktoś przedstawia tak sytuację, jak pan Bartek przed chwilą, używając wybranych przez siebie narzędzi, musi spodziewać się, że ja dobiorę inne narzędzie, żeby pokazać pewne rzeczy w szerszym kontekście. Ma pan rację. Nieraz było tak, że planowaliśmy dochody majątkowe na pewnym poziomie. Nieraz ich nie wykonywaliśmy, ale były takie lata, kiedy wykonywaliśmy. Przykład 2011 rok, jak się nie mylę, to wykonaliśmy prawie w 100%. Niewykonanie dochodów majątkowych nigdy nie wstrząsnęło budżetem miasta. Bo albo mieliśmy wyższe dochody z podatku od nieruchomości, albo wyższe z PIT-u i kończyliśmy te budżety realizacją wszystkich zaplanowanych zadań. Gdyby wykonać te dochody majątkowe, mielibyśmy oczywiście nadwyżkę budżetową. Ale gdyby ich nie wykonać i zabrakło pieniędzy na wypłatę dla nauczycieli, na dotacje na przedszkola, na pomoc społeczną, to wtedy miałby pan rację, że niewykonanie tych dochodów skutkowało społecznie. Natomiast ma pan rację, że przeszacowaliśmy w roku ubiegłym i może pan twierdzić, że w tym roku też przeszacowaliśmy. Ale ja nie siliłem się na badania, ponieważ przyjąłem taką strategię marketingową, ponieważ wiedziałem od wielu lat, że mieszkańcy, i tu ma rację pan Krzysztof Kaliszak, że chcą kupić te mieszkania. I mam dowód po jednym miesiącu działania biura, kiedy jeszcze nie zacząłem mocnej promocji, mam 42 wnioski. Gdyby ten trend się utrzymał, w co wątpię, ale załóżmy się utrzyma, to 400 ofert, 400 mieszkań mamy w tym roku. Możemy sprzedać 800, bo mamy 1500. To jest wszystko kwestia oszacowania wpływu zbycia mieszkań komunalnych na sposób funkcjonowania naszej spółki. To ryzyko, które podejmuję, jest oczywiście ryzykiem wpisanym w budżet, bo zauważył pan, że 10 milionów przeszło z tych 17, które chcemy zdobyć z majątku, przeznaczamy na spłatę kredytu. Co się stanie, jeżeli nie sprzedamy tego majątku? Po prostu spłacimy mniej kredytu. To nie wstrząśnie finansami miasta, bo my w tym budżecie zapewniamy finansowanie wszystkich dziedzin życia społecznego. Czyli nie ma zagrożenia, że jak nie wykonamy tego dochodu, to zabraknie pieniędzy na funkcjonowanie jakiejkolwiek sfery życia publicznego. Jest ten mały niuans związany z nauką pływania i sportem, ale do tego jeszcze wrócę. I teraz zrobił pan takie ciekawe porównanie. Otóż tak, najbardziej lubię mojego sąsiada, dlatego te porównania do gminy są najlepsze dla mnie. Mówił pan tak, gmina Chojnice 63 miliony budżetu, 11 milionów w inwestycjach, 17% to niecałe 7 miasta. Ale zadłużenie gminy, jakie będzie na koniec roku, prawie 50%, a my schodzimy do 37,5. Gdyby nasze różnice pomiędzy 49 a 37,5 zainwestować i zostać na poziomie tego samego długu, to byśmy mieli ile procent? 18-19% inwestycji. Więcej niż gmina. Podjęliśmy celowe działanie. Ten budżet jest budżetem przejściowym. Budżetem, który przygotowuje miasto do wchłaniania zewnętrznych pieniędzy. Czyli jeszcze raz powtarzam. Gdyby poziom długu miasta i gminy miał być taki sam, a my będziemy mieli 12 punktów procentowych mniej od gminy, to mielibyśmy więcej inwestycji. Czyli gdybyśmy nie spłacali kredytu, a zainwestowali w tym roku, wskaźnikowo bylibyśmy lepsi. Porównując inne miasta, one też są w granicach 50% zadłużenia. My celowo schodzimy. To jest pierwszy aspekt. Drugi. Samorządy terytorialne, które są w wymiarze miasto i gmina lub gmina tylko, mają jeszcze końcówki środków unijnych, których miasta jednorodne, takie jak my, już nie mamy poza wykluczeniem cyfrowym czy targowiskiem. I teraz, żeby dywagować, jakie to słabe są Chojnice w roku 2013, to ja przygotuję dla pana radnego, dla klubu PiS, dla Wysokiej Rady, na następną sesję inną analizę z ostatnich 8 lat. ile inwestowały te miasta, które Pan wyznaczył procentowo do budżetu, kwotowo, jaki jest ich poziom zadłużenia i przeprowadzę tutaj prezentację multimedialną. I wtedy porównamy w wymiarze nie jednego roku poziom inwestowania, gdzie mamy cel oddłużyć miasto, tylko w wymiarze iluś tam lat. Zobaczymy, co nam wtedy wyjdzie. Jestem spokojny o wynik, bo Chojnice bardzo mocno inwestowały w latach 2008-2011, kiedy do Polski weszli dużo środków unijnych, stąd ten kredyt. Teraz tak, mówi Pan do mieszkańców, że każdy będzie spłacał 200 tam, czy 250 zł zadłużenia. Ale przecież to zadłużenie poszło na realizację inwestycji. Ja tego nie skonsumowałem w ratuszu z moimi urzędnikami, z Radą Miejską. Kredyty były zaciągane na inwestycje. Przy 282 milionach złotych inwestycji w ciągu, kiedy jestem burmistrzem, mamy poziom zadłużenia 50 milionów. To też jest wskaźnik. Zbilansujemy te inne miasta i gminy i zobaczymy, jak to będzie wyglądało nie tylko w wymiarze samorządu, ale per capita na głowę mieszkańca, bo to jest wskaźnik, jak się rozwija miasto. Ile na mieszkańca inwestujemy. Tak więc rozszerzę tą analizę, bo ona jest niepełna. My też mieliśmy, tak jak Lęborg, takie lata, kiedy inwestowaliśmy po 30% z dochodów budżetowych. Państwo pamiętacie, czy nie? Mieliśmy takie lata. Teraz jeszcze raz powtórzę. Moglibyśmy spokojnie inwestować 19% budżetu przy założeniu, że mamy 50% długu. My z długiem schodzimy. Nowe inwestycje, jakie będą, za chwilę będę mówił w takiej szerszej wypowiedzi. Przepraszam za moje dzisiaj przydługawe wystąpienia, ale to okoliczności powodują, że będą coraz dłuższe do końca kadencji. Tak więc ta kwestia jest prosta. Rondo Biszkoptowe też odniosę się w dalszej części. Natomiast rozwój zrównoważony, mówiliśmy o tym, na pewno będziemy go zapewniać. Już w tym roku uruchamiając pewne procedury. Budżety obywatelskie tak, ale po realizacji celu budżetowego, bo nie mogę dwóch rzeczy robić naraz. Powiedzieć mieszkańcom, obniżamy zadłużenie po to, żeby wchłonąć znowu dużo środków unijnych i równolegle robić budżety obywatelskie, kiedy na inwestycje mamy środków znacznie mniej w budżecie. Ale inwestycje w mieście to nie tylko budżet miasta. To też starania włodarzy o inwestycje zewnętrzne lub realizowane przez spółki komunalne. My mamy takie inwestycje i o nich za chwilę też będę mówił. Natomiast dotknął Pan tutaj gminy Chojnice. No więc ja napisałem artykuł, który ukaże się w Gazecie Pomorskiej w środę. Mogę napisać nawet esej albo większe opracowanie. To, że ludzie z miast osiedlają się w otulinie miast czy na obrzeżach miast, jest to normalny trend. Nie idą tam za pracą, bo pracy w gminie Chojnice nie ma więcej niż w mieście. Nie idą tam, bo lepiej się żyje. Na tych osiedlach, na których gmina sprzedała działki i ludzie tam zamieszkali, płacą PIT, to gminę czekają wielomilionowe wydatki na budowę infrastruktury. Zapraszam do Chojniczek. Tak jak do nas na Asnyka, bo to ta sama sytuacja. Ale proszę zważyć te dwie rzeczy, że liczba mieszkańców rośnie, rośnie PIT, ale z drugiej strony są zobowiązania wynikające z tego, że tam się nieruchomości sprzedało. I to jest swobodny, wolny wybór człowieka każdego. I nie dzielmy wreszcie samorządów na miasto i gminę, bo gdy ja Pani udowodni, że bezrobocie w gminie jest mniejsze niż w mieście, to ja Panu przyznam rację. A na dzień dzisiejszy bezrobocie w gminie Chojnice jest wyższe niż w mieście Chojnice, a znakomita część mieszkańców gminy pracuje w naszym mieście. Straż Miejska. Panie Bartku, tego się po Panu nie spodziewałem. Pan jest bankowcem. Skąd Pani skarbnik wyczarowała 410 tysięcy złotych przy planie 80 na rok 2012? Ano dlatego, że Straż Miejska zrobiła dochody w roku 2012 500 tysięcy złotych. Skąd to się wzięło? Jestem przeciwnikiem karania mieszkańców, montowania rejestratorów prędkości i tak dalej, ukrywania się z różnymi urządzeniami za rogiem domu i łapania tylko po to, żeby robić dochód. Ale Straż Miejska korzysta z monitoringu, który jest na skrzyżowaniach chojnickich. To nie są pomiary prędkości, to głównie jest łamanie kodeksu ruchu drogowego. To są ciężkie wykroczenia, gdzie ktoś po prostu jedzie pod zakaz albo nie realizuje zaleceń wymaganych przez kodeks. I Straż Miejska nie dostała nigdy ode mnie przyzwolenia na to, żeby celowo windować te kwoty. W tym roku zrealizowali 500 tysięcy złotych. To ile miałem zaplanować na 2013? No, panowie, z jednej strony mówicie, że przeszacowuje dochody z majątku, z drugiej strony śmiejecie się, że muszą wystawić tutaj tyle na to po 100 zł. 500 tysięcy złotych było, delikatnie do 410 tysięcy złotych schodzimy. Dopłaty do spółek. Państwo zauważą poprawę, bo MZK zakończyło rok 2012 z zyskiem. Nie będzie problemu MZK. Dzięki bardzo dobrej współpracy z gminą Chojnice. Gmina zrozumiała, znaczy zawsze rozumiała, teraz może bardziej zrozumiała, żeby nie dotknąć pana wójta, że ten system jest połączony. To nie polega na tym, że PIT wypływa z miasta do gminy, a miasto będzie więcej finansowało MZK. Finansujemy proporcjonalnie. Tam, gdzie nie możemy finansować, tak jak w przypadku Schroniska dla Zwierząt, robimy inne programy i się cieszymy z tego, co mamy. Na tym polega współpraca. Miasto nie może finansować bezpośrednio zadań gminy Chojnice. Natomiast park wodny pozostanie problemem do rozwiązywania, przede wszystkim w kontekście nowych technologii obniżenia kosztów, a nie w kontekście tego, żeby tą placówkę zamknąć. Park Tysiąclecia, boi się pan o wydatki na ziemię. Proszę Państwa, w roku 2012 po raz pierwszy zastosowaliśmy, moim zdaniem, innowacyjne rozwiązanie, nie zlecając na zewnątrz firmom zagospodarowania Ronda Wyszyńskiego i Ronda Piłsudskiego. Pod egidą ogrodnika miejskiego pracowali bezrobotni. Kupiliśmy materiały i temat zrobiliśmy o wiele taniej niż zlecając na zewnątrz. Pragnę pana uspokoić. Jak chodzi o Park Tysiąclecia, do końca czerwca mamy gwarancję. Czyli jak wszystko będzie zielone, kwiecień, maj, czerwiec, nie płacimy nic. Dopiero od lipca wchodzimy z pieniążkami, ale zachęcam do odwiedzenia naszego domku ogrodnika. Mamy sprzęt, który czeka. Mamy już kilku ludzi przygotowanych, plus bezrobotni. Poradzimy sobie z parkiem bez żadnego problemu, bez zwiększania kosztów. Po to są roboty publiczne, żeby zwiększyć ich wydajność. Mieszkańcy często narzekają. Owszem, pomagacie bezrobotnym, zatrudniacie, ale wydajność ich pracy wynosi 20-30%. Tutaj są duże rezerwy, które możemy uruchomić, bo przecież to nie polega na tym, że ludzie mają nieuczciwie pracować. Przychodzą do pracy po to, żeby pracować z satysfakcją. Jeżeli chodzi o dalsze części, to w finale panu Krzysztofowi dziękuję, że zauważa dobre strony budżetu. Jak chodzi o Ministerstwo Finansów, to pani skarbnik zaproponowała, a ja się zgodziłem, żeby w stosunku do szacunków ministra finansów, pana Wincenta Rostowskiego, obniżyć o 1 000 000 złotych projektowany dla nas PIT. Czyli my nie wpisujemy do budżetu tyle, ile mówi nam minister finansów, tylko o 1 000 000 złotych mniej. Jak to się skończy? Zobaczymy. Jeżeli chodzi o sferę, pan to określił tak troszeczkę polemicznie do mnie, ja muszę się odnieść tego. Pan powiedział tak, sfera prywatnych zainteresowań wąskich grup. Otóż nie. Miasto Chojnice, finansując park wodny, finansując sport, mówię o szkoleniu dzieci i młodzieży, może poza wyjątkiem stypendiów, które są krytykowane i ta krytyka musi być analizowana i odpowiednie kierunki Rada Miejska musi wytyczać, to poza tymi stypendiami wszystkie wydatki, które realizujemy odnośnie parku wodnego czy innych instytucji kultury czy sportu, są wydatkami ogólnodostępnymi dla wszystkich. Przecież powszechny program nauki i pływania jest adresowany do wszystkich dzieci, a nie tylko dla wąskich grup, prawda? Koński Dom Kultury prowadzą studio rapsodyczne, czy tańce, plastykę, przyjmuje wszystkich. HKŻ szkoląc żeglarzy nie mówi, że szkoli tylko dzieci z rodzin bogatych. To nieprawda. Czyli to nie są wąskie grupy. Natomiast są pewne wydatki w sferze kultury, gdzie nie można zmusić każdego, żeby przyszedł do, nie wiem, Galerii Trzebiatowskiego czy do Muzeum Historyczno-Etnograficznego w przypadku starostwa. Też nie można zmusić wszystkich, żeby chodzili na mecze Chojniczanki, no, ale dość duża grupa społeczna chodzi, dlatego takie były decyzje Rady Miejskiej. Nasz budżet nie jest zrobiony dla Rio. Ja zdaję sobie sprawę, że to jest bardzo trudny budżet. Budżet, którego realizacja będzie wymagała wiele, wiele wysiłków. I teraz tak, mogę powiedzieć, że to jest budżet przejściowy. To nie jest budżet naszych marzeń, ale moglibyśmy innych akcentów poszukać i moglibyśmy już w tym roku rozpocząć budowę co najmniej kilku ulic osiedlowych. Rozpoczniemy w przyszłym roku. Ktoś powie, w roku wyborczym burmistrz robi sobie dobry PR, robiąc jakieś inwestycje. To nie o to chodzi. Musimy być odpowiedzialni w tym, co robimy. Musimy sprawdzić, jak mieszkańcy Chojnic zareagują na propozycje wykupu mieszkań. One są bardzo atrakcyjne, bo 50% ceny rynkowej w momencie, kiedy ktoś może sprzedać następnego dnia i kupić sobie dwa mniejsze mieszkania lub jedno większe z dwóch mniejszych, jest rozwiązaniem bardzo, bardzo korzystnym. Pamiętamy o kolejnej perspektywie budżetu unijnego 2014-2020, gdzie dopiero fizycznie pieniądze się pojawią w 2015 roku. Musimy o tym pamiętać. Co osiągniemy, realizując budżet 2013 roku? Więc tak, zapewniamy pełne finansowanie dziedzictwa społecznego, które związane są z egzystencją chojniczą. O tym mówi polityka społeczna. Nasza rola polega na tym, żeby zabezpieczyć mieszkańcom ich egzystencję w tym mieście. Ten budżet zabezpiecza. Spełniliśmy wymóg równoważenia wydatków budżetowych dochodami bieżącymi do budżetu. Czyli mamy tą równowagę budżetową przy bardzo napiętym budżecie. To było trudne do zrealizowania, ale udało się. Środki uzyskane z sprzedaży majątku komunalnego przeznaczamy albo na inwestycje, nie to, jak pan Bartek powiedział, w znakomitej większości, bo z 17 milionów 10 idzie na kredyt, a 7 idzie na inwestycje. Tak więc albo na inwestycje, albo na spłatę kredytów, czyli środków, które były wykorzystane już na inwestycje. Realizujemy mniej inwestycji, ale dzięki naszym staraniom udało się skłonić inwestorów zewnętrznych do inwestowania na terenie miasta. Ale my sami zrealizujemy drugi etap modernizacji obiektów i otoczenia Szkoły Podstawowej nr 5. Fantastyczny projekt zmieniający zupełnie szkołę, nie tylko jej architekturę, rewitalizację, ale też funkcje. Inne wejście do szkoły, poprawę ergonomii, bezpieczeństwa. Ten temat zakończymy w tym roku. Zmodernizujemy i rozbudujemy targowisko miejskie. No myślę, czas najwyższy, ponieważ ta część targowiska, która przylega do Parku Tysiąclecia, ma się nijak jak patrzenie na park, czy nawet na to stare targowisko. Dokończymy ulicę Parkową, Nowotki i Krasickiego. Są na to środki w budżecie. Dalej. Nasza spółka ZGM zbuduje dom dziennego pobytu. Myślę, że nie będziemy dyskutować, że to jest wąska grupa społeczeństwa. To są ludzie ciężko chorzy, wykluczeni albo samotni. Spółka buduje zewnętrzne środki na wyposażenie. Miasto Chojnice ponosi tylko koszt 38 tysięcy złotych wynikający z zapłaty za koszty projektu. I najważniejsza inwestycja, Urząd Marszałkowski, Zarząd Dróg Wojewódzkich zmodernizuje ulicę Tucholską. Powstaną chodniki, ścieżki rowerowe, również przebicie przez wiadukt. Inwestycja ponad 20 milionów złotych i bez sięgania po wkład własny miasta. Czyli po wielu latach dobrej współpracy, kościelska złotówka za złotówkę, bytowska w montażu finansowym wspólnym, wreszcie mamy inwestycję, gdzie Urząd Marszałkowski po tylu latach zrealizuje ją w całości dla nas. Będziemy partnerem finansowym powiatu chojnickiego w budowie ronda biszkoptowego i przebudowie ulicy Derdowskiego i Zielonej. Dlaczego nie ma tego tematu wprost w budżecie? Ponieważ pan starosta wahał się, czy skorzystać ze schetynówki, czy uda mu się pozyskać pieniądze z RPO. W tej chwili wiemy, że mamy ze schetynówki 3 miliony złotych. Partnerem ma być starostwo, miasto i pan Mariusz Sobol. Czekamy na przetarg, który określi wyraźnie kwotę naszego udziału. Jak Państwo popatrzycie na zapis budżetu, jest tam rezerwa dotycząca inwestycji, oczywiście pod warunkiem realizacji dochodów majątkowych. To jest ta moja odpowiedzialność, którą ja muszę ważyć, ale mam jeszcze, gdyby sprzedaż mieszkań spadała, chociaż na razie jest tendencja wzrostowa, mam jeszcze asa w rękawie, którego będę wyciągał, jak Państwo pozwolą, później. Mogę też zapowiedzieć, że w ramach oszczędności zwiększonych ponad przyjęte progi dochodów, czy też z majątku, czy też z innych nadwyżek i z innych źródeł, będę rekomendował Radzie Miejskiej rozszerzanie frontu inwestycyjnego, ale w sposób bardzo odpowiedzialny. I pierwsza rekomendacja będzie dotyczyła już najbliższej sesji projektora cyfrowego i układu cyfrowego kina w Chojnicach. Już powiedziałem, skąd mam środki. To są oszczędności. Dalej będę proponował w drugiej kolejności, już też szybko, luty, marzec, środki nie są wielkie potrzebne, ale są potrzebne na HKS Kolejarz. Trzeba pomóc stowarzyszeniu, to jest nasz majątek miejski, aby zabezpieczyć dach, znaczy wyremontować, mówiąc krótko, dach i zrewitalizować do końca te obiekty. Będę proponował również przeznaczenie pewnych środków na adaptację kamienicy przy ulicy Jeziornej, którą otrzymamy od Starostwa Kratowego do funkcji obiektu technicznego stadionu oraz środki na projekt i ewentualnie zakup monitoringu, czy też odpowiednich środków do identyfikacji kibiców. W czwartej części, być może w maju, czerwcu, będę proponował dodatkowe środki, jeżeli one oczywiście będą, według tych kryteriów, które powiedziałem, wydatkowanie środków na projektowanie kolejnych dróg osiedlowych, tak żeby przygotować ten zrównoważony rozwój. No i dzisiaj popatrzymy, to mamy projekty ulic na pewnych osiedlach, ale są osiedla, które w ogóle nie mają projektu. Osiedle Kolejarz w zeszłym roku otrzymało dużą inwestycję, bo Rondo Wyszyńskiego, 14 lutego i kilka ulic, prawda? Natomiast na innych osiedlach nawet nie mamy projektów. Dalej jest ciekawy projekt, jeżeli będą środki, to w ramach nowelizacji budżetu będziemy uruchamiać rewitalizację kamienic. Jest w tej chwili już porozumienie właścicieli wspólnot przy ulicy Młyńskiej. Całą Młyńską można byłoby zrewitalizować. Pokazywałem te projekty dziennikarzom na konferencji prasowej. Ale priorytetem dla nas będzie staranie się o środki w ramach instrumentu norweskiego. Dlatego 13 kwietnia przyjeżdża pan minister Zdrojewski. Dlatego cały wydział jest postawiony w stan pełnej gotowości i jesteśmy przygotowani do złożenia aplikacji. Być może nam się uda. Składamy też aplikację w programie Gazela dotyczącym autobusów. Składamy też program, aplikację dotyczącą układu funkcjonalnego miasta Konice i Czuchów. Tak więc już przygotowujemy się, już się walka zaczęła o środki unijne. Pragnę Państwu powiedzieć, że te miasta zdobędą środki unijne w kolejnym rozdaniu, które potrafią określić cele ze swoimi sąsiadami. To jest bardzo trudne, ale ja cały czas w tej chwili będę konsyliacyjnie podnosił temat wspólnoty interesów miasta i gminy Chojnice oraz miasta Chojnice i miasta Czuchów. Jeżeli się porozumiemy, będziemy mieli dużo środków unijnych. Nikt nie dostanie pieniędzy w pojedynkę. Tylko duże tematy dotyczące dużych zbiorowisk obywatelskich. W naszym budżecie optymalizujemy wydatki Wydziału Komunalnego, wspierane robotami publicznymi, o tym mówiłem. Poszukujemy nowych rozwiązań w Wydziale GP. Uruchomimy wszystkie rezerwy, jakie ma miasto, pod budownictwo jednorodzinne. Oczywiście, że będzie to pewna alternatywa też dla gminy Chojnice, bo to są ładne tereny i niepotrzebnie je trzymamy w ścisku, licząc na to, że będziemy budować szkoły, czy przedszkola, czy inne obiekty, których mamy w mieście po prostu wystarczającą ilość. Jeszcze odniosę się do wzrostu wydatków na przedszkola. No, po prywatyzacji jest rynek uruchomiony. Jak rośnie liczba dzieci, to rosną wydatki. Sprawa jest prosta. Cieszymy się z tego, czy się nie cieszymy? Powinniśmy się cieszyć. Prawda? Nie będziemy ograniczać dostępności do przedszkoli, jeżeli działa jasno określony sygnał. Po tych miesiącach już od momentu przekształcenia PS numer 9 nie sprawdziły się te takie niecne życzenia, że nie będziemy się opiekować dzieci niepełnosprawnymi, że to wszystko upadnie, nie wiadomo co i jak. Wszystko działa, funkcjonuje, przedszkole jest na topie cały czas. Buduje sobie bardzo dobrą opinię wśród mieszkańców Chojnic. Niedługo będziemy ankietować. Nawet zamierzam zapytać o ocenę rodziców, którzy mają dziecko drugi, trzeci rok w przedszkolu, jak porównują przedszkole publiczne do prywatnego. Czy są różnice na plus, czy na minus. I wtedy zobaczymy, jak ta ocena będzie wyglądać. Realizujemy też i będziemy pozyskiwać środki na programy społeczne. Nie tylko takie jak wykluczenie cyfrowe czy wykluczenie z rynku pracy. Będziemy, mówiąc kolokwialnie, rzucać się na każdy projekt, który da nam pieniądze. Mamy tutaj nadzieję na wsparcie organizacji pozarządowych, nie polityczne. Tylko takie jak Fundacja Rozwoju Ziemi Czuchowskiej i Chojnickiej, która potrafiła zdobyć środki dla żeglarzy i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście mój apel, proszę, żeby został odebrany w sposób właściwy. Przed Wysoką Radą, przede mną ciężki rok, ponieważ z jednej strony będziemy musieli uruchamiać pakiety mieszkań komunalnych, w tym przekształceniu, o którym mówiłem. Z drugiej strony zapowiadam, że co sesję będziemy nowelizować budżet. Dopasowywać go do realiów, które będą się zmieniać. Wybory za niecałe 2 lata. Ja jestem otwarty, zawsze jestem. Ale nie powiem, że jestem spokojny, ponieważ to jest trudny budżet. Tak jak powiedziałem, to jest budżet przejściowy. To nie jest budżet, którym mogę się chwalić. Ale jak popatrzymy na Chojnicę za rok, Tucholska powinna być w fazie realizacji, targowisko przebudowane, piątka zrobiona, parę ciekawych tematów znowu w mieście siłami miasta i jego partnerów. Życzę Państwu powodzenia, przyjmuję z pełną pokorą brak akceptacji Prawa i Sprawiedliwości dla budżetu. Rozumiem, że już jej nie będzie do końca tej kadencji, ale my musimy iść do przodu. I jestem przekonany, że ten optymizm, który wygłosił dzisiaj w imieniu klubu, w imieniu Platformy, pana Mariana Rogenbucha, którego nie ma, a jednak z nami współpracuje, nie ma, bo jest chory, pan Bogdan Kufel. Oby ten optymizm udzielił się nam wszystkim, mieszkańcom, a przede wszystkim Radzie Miejskiej Chojnicy. Dziękuję za uwagę.